Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowo Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała tobie, Panie.
Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynku i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Siostry i bracia, słowo, które dzisiaj Kościół nam daje do rozważenia, może wydawać się bardzo trudne, szczególnie w tej parafii, w której posługują kapłani i zakonni, do których zwykliśmy zwracać się przez ojciec. Mówimy, ojcze, czy mógłbyś? A Pan Jezus mówi nam dzisiaj, nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, bo jeden jest ojciec wasz w niebie. Czy zatem bardzo błądzimy, używając tego tytułu ojciec do kapłanów zakonnych? Chcąc zrozumieć ten zakaz, który Pan Jezus daje swoim uczniom, należy najpierw zobaczyć kontekst historyczny, w którym Pan Jezus te słowa wypowiada. W ówczesnym Izraelu Żydzi bardzo lubili słuchać opinii różnych nauczycieli prawa. Tworzone były również specjalne szkoły rabiniczne, w których dawano wykładnie pierwszych pięciu ksiąg Pisma Świętego, czyli Tory. Najsłynniejsze były szkoły Hillela i Szammaja. Ci rabini znacząco różnili się w interpretacji prawa, w interpretacji Pisma Świętego. I bardzo często pobożny Żyd, kiedy chciał rozstrzygnąć, jak ma postąpić w swoim życiu, szedł do takiego czy innego nauczyciela, pytał go o radę i zgodnie z tą radą postępował. Ale w ten sposób stawał się jak dziecko wobec swojego ojca. Traktował autorytet rabina jak autorytet ojca. I jeżeli popełniłby nawet coś złego, wybrałby złą drogę w swoim życiu za namową takiego rabiego, rabina, wówczas mógłby się usprawiedliwić, ja tylko wypełniałem jego wolę. W tym sensie Pan Jezus właśnie stosuje ten zakaz i mówi, nikogo nie nazywajcie waszym ojcem, to znaczy nie zasłaniajcie się tak, jak dzieci potrafią zasłonić się autorytetem rodziców, tak wy nie zasłaniajcie się autorytetem żadnego człowieka, żeby usprawiedliwić swoje niewłaściwe postępowanie. Ponieważ pewnego dnia staniecie przed majestatem Bożym, każdy z nas będzie musiał zdać ostateczny rachunek ze swojego życia nie przed jakimkolwiek ludzkim autorytetem, ale przed autorytetem samego Boga. To On jest naszym Ojcem i do Jego słowa mamy kształtować nasze życie. Według Jego słowa mamy je kształtować. Dlatego też te słowa Pana Jezusa, nikogo nie nazywajcie waszym ojcem, nie mają charakteru absolutnego, ale mają wymiar duchowy i moralny. I w ten sposób też należy je rozumieć. Dlatego nie miejmy trudności w nazywaniu naszych rodziców ojcem, matką, czy też kapłanów zakonnych tym tytułem. Chodzi bowiem o to, żebyśmy nie usprawiedliwiali swojego złego postępowania, swoich złych wyborów autorytetem drugiego człowieka albo też postępowaniem drugiego człowieka. Pan Jezus w tym kontekście mówi również o bardzo przykrej sprawie, o tym, że faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy doskonale znali prawo Boże, doskonale też opanowali sztukę omijania prawa Bożego w swoim życiu. Wiedzieli, co zrobić, żeby nie wypełniać Słowa Bożego, prawa Bożego, a jednocześnie uchodzić w oczach ludzi za bardzo świątobliwych mężów. I Pan Jezus dlatego mówi do swoich uczniów, to, czego was nauczają, to zachowujcie, ale wystrzegajcie się naśladowania ich złych czynów. Stajemy tutaj przed ważnym problemem, siostry i bracia, ponieważ dzisiaj również nie brakuje chrześcijan, którzy mogą mieć umysły pełne Słowa Bożego, to znaczy mogą znać doskonale dekalog, mogą znać doskonale prawo kościelne, mogą znać doskonale Ewangelię Świętą, a jednak swojego życia nie chcą dostosować do jej wymagań. Co jest zasadniczym problemem? Dlaczego czasami oglądamy ogromny rozdźwięk między znajomością Słowa Bożego a życiem zgodnym ze Słowem Bożym? Odpowiedzią jest wiara albo jej brak. Jeżeli człowiek nie wierzy Słowu Bożemu, nie będzie chciał zaangażować całego swojego życia po stronie Pana Boga, po stronie wymagań Ewangelii Świętej. Jeżeli czasami widzimy w swoim także życiu niedostatek, niedojrzałość pewną w wykonywaniu tego, do czego Pan Jezus nas zaprasza, zawsze badajmy i pytajmy samych siebie o naszą wiarę. Czy ja rzeczywiście wierzę temu słowu, które Pan Jezus do mnie wypowiada? Czym jest zatem wiara? Autor listu do Hebrajczyków powie, że bez wiary Bogu podobać się nie można. A święty Jakub nam wyjaśni, że wiara staje się martwa, kiedy nie prowadzi do uczynków. Święty Paweł natomiast powie, że wiara działa właśnie przez miłość. Czym zatem jest wiara, siostry i bracia? Kiedy patrzymy na historię Kościoła, to możemy zaobserwować, że wielu świętych miało takie pragnienie, żeby zdefiniować jakoś wiarę, żeby ją opisać. Jedna z najbardziej znanych definicji wiary została ułożona przez świętego Tomasza z Akwinu, który mówił, że wiara jest aktem umysłu, który przyjmuje prawdę objawioną przez Boga pod wpływem woli poruszonej przez Boga na drodze łaski. Koniec definicji. Może wydaje nam się ona nieco zawiła, ale tak naprawdę wiele wyjaśnia, wiele pozwala nam uporządkować sobie, jeżeli chodzi o sprawę wiary. Po pierwsze, święty Tomasz z Akwinu mówi, że wiara jest aktem umysłu, czyli że jest procesem intelektualnym. Dlaczego to tak ważne dzisiaj? Dlatego, że szczególnie osoby, które są bardziej zaangażowane w życie Kościoła, na przykład do różnych wspólnot modlitewnych należą, do ruchów, do grup w parafii i spotykają się na przykład na modlitwie. Ta modlitwa jest pięknie prowadzona, może towarzyszą jej wspaniałe śpiewy. Te osoby, kiedy czują też siłę wspólnoty, łatwo odczuwają coś, co nazywają wiarą. A to są tylko emocje. Wiara nie polega na naszych emocjach. Emocje są też darem od Pana Boga i one wierze mogą towarzyszyć, ale wiara na nich nie polega, ponieważ emocje bywają bardzo zmienne. Wiara natomiast jest czymś stałym. Tomasz z Akwinu mówi, że ona jest aktem umysłu. Co to znaczy? Że ja angażuję mój rozum do tego, żeby słowo, które Pan Bóg do mnie wypowiada i które znajduję w Piśmie Świętym, które wyjaśnia mi z autorytetem i w obecności Ducha Świętego Kościół przez swój urząd nauczycielski, przyjmuję to jako słowo prawdziwe, na które warto postawić całe swoje życie. To znaczy rozpocząć drogę wiary. Bóg mówi, ja w to wierzę, przyjmuję jako prawdziwe. Do tej definicji świętego Tomasza z Akwinu bardzo cenne dopowiedzenie dodaje kardynał Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, kiedy powie, że wierzyć to znaczy także wejść w relację osobową, ponieważ Bóg jest osobą, jest wspólnotą osób. Dlatego też wiara będzie oznaczała nasze zaangażowanie osobiste i osobowe z Bogiem. I kardynał Ratzinger pięknie mówi, że wierzyć to znaczy stanąć przy Bogu, stanąć przy Bogu. Czasami mówimy również w takim języku potocznym, jeżeli chcemy powiedzieć, że komuś wierzymy, jestem po Twojej stronie, staję przy Tobie, czyli uznaję, że to, co mówisz, że masz w tym rację, wierzę Tobie. Stanąć przy Bogu i popatrzeć Jego oczyma na świat, na historię, na swoje życie, to znaczy lepiej rozumieć, to znaczy właśnie wierzyć. I tutaj kardynał Ratzinger zauważył pewien wysiłek, który człowiek musi wkładać każdego dnia. Dlaczego? Dlatego, że my naturalnie, spontanicznie chcemy opierać się tylko na poznaniu zmysłowym. Człowiek czuje się bezpiecznie wtedy, kiedy widzi, kiedy dobrze widzi. Czuje się bezpiecznie wtedy, kiedy dobrze słyszy. Jak są zaburzenia słuchu, to czujemy się bardzo niepewnie, nieswojo. Kiedy możemy dotknąć, kiedy możemy poczuć zapach, kiedy czujemy się u siebie, jesteśmy bezpieczni. I teraz, jak mówi kardynał Ratzinger, wiara będzie polegała na tym, że mam odwagę puścić to poznanie czysto zmysłowe, nie opierać się na nim tylko i zwrócić się do tego, który ciągle wymyka się moim zdolnościom poznawczym. Ponieważ Pan Bóg zawsze jest większy, zawsze jest wspanialszy niż to, co możemy o Nim powiedzieć. Pan Jezus najpełniej objawił nam Ojca. Ale przecież czy my w całej pełni potrafimy tę prawdę zrozumieć naszym umysłem, naszym intelektem? I właśnie tutaj potrzebny jest ten wysiłek. Puścić to, do czego lgną nasze zmysły i skierować się do tego, który jest wspanialszy, większy. Jak mówi pewien napis na jednym z epitafiów, wierzę śmiało tam, gdzie nie widzę nic, ponieważ wierzę temu, który widzi wszystko. To jest wiara. Zaufać, że Bóg widzi dalej, że widzi głębiej i że On mnie prowadzi w sposób rozumny w moim życiu, że kieruje moim życiem. Co jeszcze znaczy wierzyć? Kiedy patrzymy na Pismo Święte, to zauważamy bardzo wiele osób, o których możemy powiedzieć z całą pewnością, że są bohaterami wiary. Niektóre osoby zostały utrwalone na kartach Pisma Świętego tylko ze względu na jeden akt wiary, na jedną decyzję swojego życia. Tak chociażby stało się z pewną kobietą, o której ewangeliści napisali, że przez 12 lat cierpiała na chorobliwy upływ krwi. Jakaś bardzo trudna choroba, dlatego że nie był to tylko problem fizjologiczny, ale był to także problem religijny, ponieważ nieczystość, zanieczyszczenie człowieka krwią oznaczało również zaciągnięcie nieczystości rytualnej. I jeżeli ktokolwiek tę kobietę by dotknął w takim stanie, również stawał się nieczysty rytualnie. Nie mógł składać ofiar Bogu, był wyłączony ze wspólnoty. Dlatego też rozumiemy, że ta choroba była dla tej kobiety sytuacją zupełnego wykluczenia z życia rodzinnego, społecznego. I dlatego ewangeliści zauważają, że ona tak bardzo pragnęła zdrowia, normalnego funkcjonowania, także w społeczeństwie, że cały swój majątek, wszystkie oszczędności wydała na lekarzy, na różnych znachorów, ale żaden jej nie pomógł, a stan jej zdrowia tylko się pogarszał i wiele od nich wycierpiała. Tak też możemy przeczytać. Wiele wycierpiała, dlatego że metody lecznicze dawniej były bardziej inwazyjne niż obecnie i nawet utrwalono to w takim starożytnym powiedzeniu, że wszelka skuteczna medycyna jest gorzka w ustach. Dzisiaj nawet najbardziej niedobre lekarstwa mogą być, przecież mieć jakąś powłokę z cukru i człowiek nawet tej goryczy nie zauważy. W Piśmie Świętym, też w Starym Testamencie spotykamy wyraz opinii, jaką miano o lekarzach w tamtym świecie, kiedy spotykamy się z takim złorzeczeniem, obyś wpadł w ręce lekarza. Nie szukano zatem lekarzy, nie odwiedzano ich z własnej woli, ale był to już przymus, pewna ostateczność. No i tak też ta biedna kobieta przez 12 lat od lekarza do lekarza szukała dla siebie zdrowia i usłyszała, że w jej miejscowości pojawi się Jezus i pomyślała sobie, żebym tylko Go dotknęła, będę zdrowa. I tak się stało. Pan Jezus przechodzi otoczony mnóstwem ludzi, którzy ściskają Go, cisną się z każdej strony do Jezusa. Ta kobieta przechodzi między nimi, przeciska się, dotyka Jego płaszcza i natychmiast rozpoznaje w swoim ciele, że jest uwolniona od swojej choroby. Ale Pan Jezus też rozpoznał, że moc wyszła od Niego. Dlatego zatrzymuje się i pyta, kto mnie dotknął? No i Piotr apostoł, jakby skonfundowany całą sytuacją, mówi do Pana Jezusa, przecież ludzie z każdej strony cisną się do Ciebie, a Ty pytasz, kto Ciebie dotknął. I wtedy Pan Jezus mówi, Piotrze, ktoś mnie dotknął, ponieważ moc wyszła ode mnie. I wtedy ta kobieta, widząc, że się nie ukryje, wychodzi i opowiada o swojej chorobie, o pragnieniu zdrowia i o tym, jak Jezusa dotknęła. I Pan Jezus mówi do niej wtedy, ufaj córko, nie bój się, Twoja wiara Cię ocaliła, Twoja wiara Cię uzdrowiła. I myślę, siostry i bracia, że to wydarzenie ewangeliczne może być ilustracją sytuacji bardzo wielu katolików dzisiaj także. Być może ktoś z nas od lat już przeżywa taką sytuację duchową, że wie, że jest gdzieś w grupie ludzi otaczających Jezusa, że towarzyszy Jezusowi, chce towarzyszyć, ale nic więcej się w jego życiu nie dzieje, bo Jezusa dotyka się wiarą. Potrzebne jest rozpalenie swojego serca do wiary, zaangażowanie swojego życia po stronie słowa Jezusa. Wierzyć to znaczy przyjąć od Pana Jezusa to, co mi dzisiaj daje z ufnością, że to jest dla mnie najlepsze. Co jeszcze znaczy wierzyć? Pamiętam, kiedy przed kilkunastu laty w Wielkopolsce w jednym ze szpitali odwiedzałem chorych z Komunią Świętą, to kiedy wszedłem do jednej z sal, niemal natychmiast podeszła do mnie pewna pani i postawiła mi pytanie, mówi, czy ja mogę Pana Boga o cokolwiek jeszcze prosić? Opowiedziała historię, która mi wyjaśniła cały kontekst tego pytania i mówi do mnie tak, jestem tutaj w szpitalu z powodu przepukliny. Bardzo potrzebuję zdrowia. Nie tylko ze względu na mnie, ale na moje wnuki, które wchodzą w dorosłe życie. Nie chcę, żeby się jakoś zatraciły, pogubiły, a nikogo poza mną na świecie już nie mają. I mówi dalej ta kobieta, 5 lat temu zginął w wypadku samochodowym mój syn, tata moich wnuków. I moja synowa winę za tę sytuację wzięła na siebie, to znaczy tak sobie poukładała w głowie, że gdyby nie wysłała wtedy męża po zakupy, nie doszłoby do wypadku, dalej by żył. I z rozpaczy wpadła w alkoholizm i pewnego dnia po prostu się zapiła na śmierć. I mówi dalej ta pani, dzieci wzięłam do siebie, wnuki wzięłam do siebie, ale 3 lata temu trafiłam do szpitala w bardzo poważnym stanie. Miałam problemy z kamieniami. Organizm sam sobie z nimi nie mógł poradzić i konieczna była operacja, ale kiedy zrobiono mi badania, to lekarze powiedzieli, że nie mogę się poddać operacji, ponieważ mam za słabe serce. I w tej sytuacji poszłam do kaplicy szpitalnej, w której był obraz Jezusa, z którego serca wychodzą promienie. To dobrze nam znany obraz Jezusa miłosiernego. I mówi ta kobieta, kiedy tak nawet się nie modliłam, tylko płakałam przed Panem Jezusem, no bo co będzie z moimi wnukami? Nagle promienie wychodzące z serca Jezusa zdawały mi się, jakby były żywe. I jakieś dziwne uczucie ogarnęło całe moje ciało. Wyszłam z kaplicy, żeby wrócić po chwili i sprawdzić, czy to zjawisko się powtórzy, czy nie miałam jakichś przewidzeń. Ale to zjawisko się nie powtórzyło. Proszę Ojca, kiedy jednak lekarze zrobili mi kolejne badania, to się okazało, że nie ma śladu po kamieniach. Ja wiem, że Pan Jezus mnie w życiu prowadzi, że mnie chroni, tylko czy ja mogę Go o cokolwiek jeszcze prosić? I kiedy słuchałem świadectwa tej pani, to przypomniały mi się słowa Pana Jezusa, który mówi: ufaj, twoja wiara ci uzdrowiła, nie bój się, tylko wierz. Wierzyć, siostry i bracia, to znaczy przyjąć od kochającego nas Ojca uzdrowienie duchowe, uzdrowienie myśli, emocji, ciała. Jeżeli właśnie w ten sposób najpiękniej objawi się Boża chwała w naszym życiu. Ale może się okazać, siostry i bracia, że chwała Boża najwspanialej objawi się w twoim życiu nie przez uzdrowienie fizyczne, ale przez to, że otrzymasz od Boga siły, moc i zrozumienie wartości swojego krzyża. I będziesz chciał z Nim trwać, iść dzień po dniu. I będziesz rozumiał, dlaczego Pan Jezus zaprasza właśnie ciebie, mówiąc: jeśli chcesz pójść za mną, weź swój krzyż i mnie naśladuj. Poznałem wiele lat temu pewną osobę, która urodziła się z jakąś chorobą kości, która sprawia, że od dzieciństwa w zasadzie odwiedzała szpital po szpitalu. Ciągle porusza się tylko za pomocą kul. Jak jest słabszy dzień, gorszy dzień, to na wózku inwalidzkim. I wiele cierpi. Jest niezwykle bogobojną osobą. Bardzo Panu Bogu oddaną. Ale mówi, że kilka miesięcy temu miała taki moment kryzysowy. Mówi, że ból był tak potworny, tak nieznośny, że w modlitwie zaczęła wołać: Panie Jezu, dlaczego muszę tak bardzo cierpieć? I mówi, że w swoim sercu usłyszała odpowiedź: Marysiu, a gdybyś nie cierpiała tak, jak cierpisz, kochałabyś mnie tak, jak kochasz? Wszystko w jednej chwili zrozumiałam, mówi, i przestałam już pytać. To jest wiara właśnie, czyli przyjąć to, co Pan Bóg chce mi dać jako objawienie swojej chwały w moim życiu. Swojej chwały w moim życiu. Jesteśmy, siostry i bracia, zaproszeni do wiary ufnej i głębokiej. Tym bardziej, że spotykamy coraz częściej właśnie też naszych braci w wierze, chrześcijan, katolików, których wiara jest bardzo powierzchowna, bardzo płytka, którzy mimo, że są ochrzczeni, to jednak pokładają swoją ufność nie w Jezusie Chrystusie, tylko w jakichś magicznych rzeczach. Popatrzcie nawet w Krakowie, ile tutaj urosło salonów, gabinetów, nie wiem jak nazwać fachowo te miejsca, w których przyjmują wróżki na przykład. Ludzie szukają dla siebie odpowiedzi na pytanie o jutrzejszy dzień, czują się bardzo zaniepokojeni i nie znajdują dla siebie odpowiedzi w Słowie Bożym, u Pana Jezusa, bo jej nie szukają. Tym bardziej my jesteśmy zaproszeni do tego, żeby nasza wiara była naprawdę głęboka, mocna, trwała, pewna. Jakiś czas temu słuchałem audycji w radiowej Jedynce i została zaproszona pani doktor do tej audycji i tak na początku mówi: tak się cieszę, że udało mi się tutaj do studia dojechać, bo już myślałam, że to będzie niemożliwe. No i zaintrygowana pani redaktor dopytuje: a dlaczegoż to, pani doktor? A, bo kiedy wyjeżdżałam samochodem z garażu, zobaczyłam w lusterku dwie zakonnice idące drogą i pomyślałam sobie, że pewnie pecha będę miała przez cały dzień. A ja sobie wtedy pomyślałem, że całe szczęście, że pani wyjeżdżając z garażu nie zbiła tego lusterka, bo pewnie na 7 lat pech by mógł się przyczepić. W jednej z miejscowości na Podlasiu chodziłem z wizytą kolędową, odwiedzałem wierzących, domy i tak patrzę, jedno, drugie, kolejne mieszkanie, a w tych mieszkaniach portret Żyda liczącego pieniądze. Wiecie, siostry i bracia, o jakiego rodzaju portret mi chodzi. No i jak już w którymś kolejnym mieszkaniu zobaczyłem taki obrazek, to moja ciekawość była wielka, więc nie powstrzymałem się, żeby zapytać, przepraszam, a to portret przodka może? Nie, nie, proszę ojca, to tak, żeby nam w biznesie się dobrze powodziło. A no to jak to? To komu wy wierzycie? Znaczy, kto jest panem waszego życia? W kim uznajecie swojego jedynego Zbawiciela? Czy rzeczywiście Słowo Boże jest lampą na drodze waszego życia? Święty Piotr, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, z mocą głosi, że nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni, tylko imię Jezus. Zostaliśmy, siostry i bracia, naprawdę pobłogosławieni darem wiary. W sakramencie Chrztu Świętego każdy z nas, bez wyjątku, otrzymał od Boga cenny prezent, zapakowany prezent wiary, nadziei i miłości. I nasze życie ma przebiegać w taki sposób, żebyśmy z dnia na dzień ten prezent zaczynali uruchamiać, żebyśmy się nim posługiwali. Wtedy wiara rośnie i wtedy angażujemy swoje życie po stronie Boga. I wtedy nie spotka nas ten zarzut, który Pan Jezus uczynił faryzeuszom i uczonym w Piśmie, że znają Słowo Boże, ale nie chcą żyć według Niego. Myślę, że wszyscy, którzy jesteśmy tutaj w Kościele, siostry i bracia, mamy gorące pragnienie, żeby nie tylko znać, ale żeby żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Więc mam dla was dobrą nowinę. Jeżeli ktoś ma takie pragnienie, żeby żyć naprawdę Słowem Bożym, żeby całe swoje życie zaangażować po stronie Jezusa Chrystusa, to wiedzcie, że Pan Bóg już przygotował dla nas błogosławieństwo, żebyśmy mogli w tym wytrwać. Ktoś podejmuje dzisiaj postanowienie w czymś, że wytrwa w czymś dobrym. Wiedz, siostro i bracie, że Pan Bóg już pobłogosławił to twoje postanowienie, zanim ono zrodziło się w twoim sercu. To jest moc i dobroć Boga, który nas bardzo kocha i który jako jedyny jest naszym Ojcem. Amen.